Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 4 listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Większość naszego antenowego czasu wypełnią wiadomości z Watykanu. Powiemy m.in. o papieskiej mszy za zmarłych biskupów i kardynałów. Zaprezentujemy też dokument Kongregacji Nauki Wiary na temat kościelnego stowarzyszenia Opus Angelorum. Na zakończenie felieton księdza Krzysztofa Ołdakowskiego o śmierci, temacie najnowszego numeru Przeglądu Powszechnego. Zapraszamy.
Chrześcijanin nie powinien zaniedbywać swoich ziemskich obowiązków, a jednocześnie nie może się w nich zatracać. Przypomniał o tym Benedykt XVI, sprawując w Bazylice Watykańskiej mszę za zmarłych w ciągu ostatniego roku kardynałów, arcybiskupów i biskupów. W homilii nawiązał do słów z dzisiejszej liturgii: „Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze”. Papież wskazał, że prawdziwe życie z Chrystusem wymaga radykalnego zrezygnowania z balastu tego wszystkiego, co niszczy duszę człowieka.
Poszukiwanie tego, co w górze, nie oznacza, że chrześcijanin powinien zaniedbywać swoje ziemskie obowiązki i zadania. Nie może się jednak w nich zatracać, tak jakby były wartościami ostatecznymi. Nawiązanie do rzeczywistości nieba jest zaproszeniem do uznania względności tego wszystkiego, co musi przeminąć, w obliczu tych wartości, które są nieprzemijające. Trzeba pracować, angażować się, korzystać ze słusznego odpoczynku z tą świadomością, że jest się tylko wędrowcem na szlaku do Ojczyzny Niebieskiej, pielgrzymem, w pewnym sensie cudzoziemcem dążącym do wieczności.
Kościół potrzebuje dziś oczyszczenia i reform, pisze o tym Benedykt XVI w liście do arcybiskupa Mediolanu, kardynała Dionigiego Tettamanciego z okazji 400-lecia kanonizacji świętego Karola Borromeusza. Papież przypomina postać tego wielkiego pasterza, który w delikatnym i trudnym dla kościoła ambrozjańskiego czasie dokonał jego dogłębnej reformy. Było to możliwe, ponieważ sam był przykładem radykalizmu i miłosierdzia, które pociągały innych.
Tę właśnie receptę osobistej świętości Benedykt XVI wskazuje wspólnotom kościelnym, które aktualnie przeżywają różnego rodzaju próby i cierpienia. Apeluje do kapłanów, by nie lękali się miłości Chrystusa i odważnie kroczyli Jego drogą, stając się wzorem przejrzystej wiary oraz skromnego i czystego życia, w którym ponad wszelkie osobiste pragnienia i interesy najbardziej liczą się powierzeni im wierni. Specjalny apel o bycie świętymi papież kieruje też do młodzieży. Przypomina jej, że świętość jest możliwa i że zakłada odważne mówienie Bogu tak.
Jedynie przy pomocy miłości, wspartej nadzieją oraz oświeconej wiarą i rozumem, możliwe jest osiągnięcie integralnego wyzwolenia człowieka i powszechnej sprawiedliwości. Te słowa zawarł Benedykt XVI w przesłaniu do przewodniczącego Papieskiej Rady Justitia et Pax, która w tych dniach odbywa posiedzenie plenarne. Tematem spotkania jest recepcja encykliki Caritas in Veritate.
W przesłaniu do kardynała Petera Turksona Ojciec Święty podkreśla rolę, jaką może spełnić katolickie nauczanie społeczne w rozwoju ludów. Temu właśnie miała służyć encyklika Caritas in Veritate, sytuując jej podstawowe kryteria w kontekście największych wyzwań ludzkości. Obecnie zadaniem Kościoła jest formowanie katolickiego laikatu do świadomego zaangażowania w sprawy publiczne. Warunkiem tego jest jednak autentyczna więź z Chrystusem, dzięki której zaangażowanie społeczne i polityczne może być świadectwem wiary. Należy zwracać uwagę na głoszenie prawdy o godności osoby i na obronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Papież podkreśla też rolę studium katolickiej nauki społecznej podczas formacji przyszłych kapłanów. Konieczne jest przygotowanie wiernych świeckich, zdolnych oddać się dobru wspólnemu, zwłaszcza w najbardziej złożonych środowiskach jak świat polityki, czytamy w przesłaniu. Ale pilnie potrzeba też pasterzy, którzy umieliby animować i promieniować w społeczeństwach i instytucjach przykładem ewangelicznego życia, szacunkiem dla odpowiedzialnej wolności wiernych i własną pasterską funkcją, która ma na te środowiska pośredni wpływ.
Kongregacja Nauki Wiary uznaje Opus Angelorum za kościelne stowarzyszenie publiczne, które może być akceptowane i wspierane przez biskupów. Jednocześnie ostrzega przed osobami, które odmówiły podporządkowania się decyzjom Stolicy Apostolskiej, a nadal prowadzą aktywność apostolską w imieniu tego dzieła bez jakiejkolwiek autoryzacji.
Kongregacja Nauki Wiary opublikowała dziś list okólny w sprawie działającego głównie w kręgach języka niemieckiego tak zwanego Opus Angelorum, czyli dzieła aniołów. Powstało ono przed 50 laty w Innsbrucku w Austrii jako bractwo propagujące nabożeństwo do świętych aniołów w oparciu o wizję ubiegłowiecznej mistyczki Gabriele Betterlich. Rozwój tego ruchu związanego z zakonem kanoników regularnych Świętego Krzyża utrudniły wątpliwości dotyczące rozpowszechniania rzekomych imion anielskich, stosowania wśród członków tzw. przyrzeczenia milczenia oraz pewnych zwyczajów dotyczących Eucharystii. To wszystko spowodowało, że w 1983 roku Kongregacja Nauki Wiary zakazała szerzenia teorii opartych o domniemane objawienia Gabriele Betterlich. Z kolei w 1992 roku Stolica Apostolska wyznaczyła swego delegata dla wyeliminowania nagannych praktyk, uregulowania statusu dzieła i jego relacji z zakonem kanoników Świętego Krzyża.
W opublikowanym dziś liście podkreśla się, że zadanie to zostało wypełnione i działalność Opus Angelorum należy ocenić pozytywnie. Jest to publiczne stowarzyszenie Kościoła będące w zgodzie z jego tradycyjnym nauczaniem i najwyższymi władzami, które szerzy wśród wiernych nabożeństwo do świętych aniołów, zachęca kapłanów do modlitwy, krzewi miłość do Chrystusa i jego męki, czytamy w dokumencie. Nie istnieje zatem żadna przeszkoda o charakterze doktrynalnym czy dyscyplinarnym i ordynariusze lokalni mogą w swych diecezjach przyjąć to stowarzyszenie i przyczyniać się do jego rozwoju.
Kongregacja zaznacza jednocześnie, że pewna liczba byłych członków Opus Angelorum, w tym także kapłanów, nie podporządkowała się wymaganiom i zakazom Stolicy Apostolskiej. Próbują oni odbudować coś, co uznają za autentyczne dzieło aniołów, ukrywając jednak swój rzeczywisty status względem władz kościelnych. Stąd ostrzeżenie zawarte w liście przed negatywnymi skutkami ich działalności dla wspólnoty Kościoła.
Odpowiedzią na niedzielny atak na chrześcijan w Bagdadzie powinno być zagwarantowanie wszystkim pełnego poszanowania praw człowieka. Gwarancji prawa do życia, wolności myśli, sumienia i wyznania oczekujemy od rządów wszystkich państw, powiedział przedstawiciel Watykanu na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Arcybiskup Francis Czulikat zabrał głos w czasie debaty na temat działalności ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka.
Watykański dyplomata nawiązał do masakry chrześcijan w Bagdadzie, która dla niego była osobistym wstrząsem. Przez ostatnie 4 lata pełnił bowiem w tym kraju funkcję nuncjusza i dlatego znał osobiście wiele ofiar niedzielnej tragedii. To, co przydarzyło się irackim syrokatolikom, przypomina o nietolerancji, dyskryminacji i przemocy, których doświadcza dziś wiele mniejszości religijnych, w tym również chrześcijanie, zauważył. Pochodzący z Indii dyplomata zaznaczył, że to rządy są odpowiedzialne za zagwarantowanie poszanowania praw człowieka, w tym wolności religijnej. Ta ostatnia obejmuje również swobodne głoszenie własnych przekonań oraz prawo do konwersji. Jeśli prawa te nie są respektowane, znaczy to, że państwo nie wypełnia swych powinności, powiedział stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy siedzibie ONZ w Nowym Jorku.
Arcybiskup Czulikat zauważył, że do łamania praw człowieka dochodzi również na forum ONZ. Przykładem tego jest niedawny raport na temat edukacji, który narusza prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawanymi wartościami. Stolica Apostolska przypomina, że prawa rodziców w tym względzie nie są jedynie postulatem, lecz są gwarantowane przez 3 międzynarodowe konwencje. Arcybiskup Czulikat podkreślił, że państwo jest wtórne względem rodziny, a tworzenie podziałów między rodzicami i dziećmi krzywdzi przede wszystkim te ostatnie.
Watykański dyplomata uczestniczył też w debacie na temat Agencji Narodów Zjednoczonych dla pomocy uchodźcom palestyńskim na Bliskim Wschodzie. Arcybiskup Czulikat przypomniał, że Stolica Apostolska blisko współpracuje na tym polu z ONZ, aby zapewnić Palestyńczykom niezbędną pomoc w dziedzinie opieki zdrowotnej, edukacji i innych służb socjalnych.
Wspólnota międzynarodowa oraz instytucje kościelne zajmują się tam działalnością, która w zwykłych okolicznościach jest powinnością władz lokalnych. Stolica Apostolska ma nadzieję, że ta nienormalna sytuacja wreszcie ulegnie zmianie. Tymczasem, jak zauważył watykański dyplomata, żadna ze stron konfliktu w Ziemi Świętej nie dołożyła należytych starań, aby przezwyciężyć trwające od lat istotne rozbieżności opinii i interesów. Niezbędny jest zatem nowy proces pokojowy, w którym obie strony przystąpiłyby do prawdziwego dialogu. Utrudnia to ciągłe uciekanie się do przemocy, czy to w postaci terroru, czy to w formie działań zbrojnych, które prowadzą do śmierci niewinnych ludzi oraz zniszczeń infrastruktury. Arcybiskup Czulikat przypomniał też o potrzebie zagwarantowania specjalnego statusu dla Jerozolimy jako miasta, do którego mieliby wolny wstęp przedstawiciele wszystkich religii i narodów.
Globalny kryzys gospodarczy i finansowy wpłynie także na przywództwo polityczne. Istnieje przy tym ryzyko utwierdzenia nowych i niekoniecznie lepszych wizji dotyczących godności człowieka. Przed takim niebezpieczeństwem ostrzegł wczoraj kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone na forum spotkania poświęconego temu tematowi, a zorganizowanemu przez Watykański Instytut Dzieł Religijnych. W swoim wystąpieniu włoski purpurat wskazał na możliwe uboczne skutki kryzysu dla geopolityki i kultury, gdzie czynnik gospodarczy ma niebagatelne znaczenie. Z tego powinniśmy zdać sobie sprawę, dodał kardynał Bertone.
Nawiązał do tego obecny na konferencji włoski minister gospodarki i finansów Giulio Tremonti. Jego zdaniem ustalenie wspólnych reguł w świecie pozbawionym dwubiegunowości może nie być łatwe. Stąd skupienie się właśnie na obronie godności człowieka może okazać się czynnikiem na nowo organizującym geopolitykę. Z kolei na szczeblu europejskim włoski minister zwrócił uwagę na potrzebę dyscypliny i oszczędności, które powinny towarzyszyć wprowadzaniu w życie owych wspólnych reguł nowego światowego porządku ekonomicznego.
Poranną Eucharystią w grotach watykańskich Polacy uczcili imieniny Karola Wojtyły. Liturgię przy grobie Jana Pawła II sprawowało kilkudziesięciu księży. Licznie przybyły też siostry zakonne, pracujące w Rzymie rodacy oraz pielgrzymi. W homilii ojciec Waldemar Barszcz przypomniał postać patrona dnia, świętego Karola Boromeusza, który, jak wskazał, szczególnie troszczył się o kapłanów. Nawiązując do papieskich imienin, kaznodzieja stwierdził, że wypada w tym dniu Karolowi Wojtyle przynieść godny dar.
Liturgia dzisiejsza sugeruje nam wiele rozmaitych prezentów. My, kapłani, wzorować się możemy na świętym kapłaństwie Jana Pawła II, które wydaje się było najwierniejszym wcieleniem ideałów wskazanych przez świętego Karola Boromeusza. Lud Boży, ustępując postawom tych, którzy uważają się za lepszych, ofiarować może jakikolwiek gest, który przyczyni się do powalenia wszelkich barier, które dzielą, zwłaszcza w naszej ojczyźnie. A wszyscy razem ponieśmy w darze słudze Bożemu Janowi Pawłowi II obietnicę, że za jego wzorem będziemy się starać poznawać Jezusa Chrystusa, kochając drugiego człowieka takim, jakim on jest.
Po liturgii wierni przeszli procesyjnie do grobu Jana Pawła II, gdzie modlono się o jego rychłą beatyfikację.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Śmierć jest nieodłącznym elementem życia i należy ją w mądry sposób oswajać. W listopadowym numerze Przeglądu Powszechnego wielu specjalistów zaangażowanych w ruch hospicyjny dzieli się swoim fachowym doświadczeniem na temat medycznych, psychologicznych i duchowych aspektów śmierci oraz jej przeżywania przez środowisko otaczające umierającego. Temat śmierci we współczesnym wychowaniu został ogarnięty milczeniem, jakby w ogóle nie miała nadejść. To sprawia, że człowiek jest na nią nieprzygotowany i nie potrafi sobie również poradzić ze śmiercią innych ludzi. Piszą o tym Józef Bine-Bessel i Dominik Krzyżanowski. Z kolei Elżbieta Krajewska-Kułak wraz z Agnieszką Kułak zwracają uwagę, że współczesna medycyna, skupiając się na osiągnięciach naukowych i leczeniu pacjenta, odchodzi coraz bardziej od słuchania go oraz wczuwania się w jego przeżycia. Zbigniew Bohdan wskazuje na współczesne obawy lekarzy walczących o zdrowie chorych, aż do wyczerpania wszystkich procedur w obawie, że zaniechanie niektórych z nich groziłoby wytoczeniem procesu sądowego. Odejście bliskich jest bolesne także dlatego, że doświadczamy w ten sposób własnej śmierci. Przechodzenie przez śmierć innych jest związane z pokonywaniem różnych etapów. Na ten temat pisze Bogusław Stelcer. Ojciec Piotr Kasiłowski omawia ewangeliczne teksty ukazujące spotkania Jezusa Chrystusa z osobami dotkniętymi śmiercią. Wskazują one na panowanie Boga nad nią oraz wyrażają głębokie współczucie dla człowieka dotkniętego tym bolesnym doświadczeniem. Z wywiadu przeprowadzonego przez Zdzisławę Specht-Abramiuk z księdzem Stanisławem Warzeszakiem dowiemy się, że wiara i rozum wspierają się nawzajem w odkrywaniu praw moralnych oraz skuteczniej wcielają je w życie. To z kolei prowadzi do osobowego wyzwolenia człowieka i postawy wdzięczności wobec najwyższego dobra. Anna Gębalska omawia historię moralnego uzasadniania kary śmierci. Przywołuje nauczanie Jana Pawła II, który z całą stanowczością przypominał, że obecnie żadne racje społeczne nie przemawiają za jej stosowaniem jako kary zadośćuczynienia i sprawiedliwości. W rubryce Questiones Disputate zamieszczamy rozmowę Małgorzaty Pilskiej z religioznawcą Zbigniewem Paskiem, który stwierdza, że skuteczne zmierzenie się z tematem pedofilii i naprawienie szkód, jakie spowodowała, jest testem na wiarygodność Kościoła. Jerzy Klechta przypomina o filozoficznej drodze Alberta Camus, który podjął drogę buntu metafizycznego w imię wierności człowiekowi oraz pomimo nieuchronności losu Syzyfa. W roku szopenowskim publikujemy rozmowy z najsłynniejszymi polskimi pianistami. Zapraszamy na spotkanie z Piotrem Palecznym, profesorem Akademii Muzycznej w Warszawie. Przypominamy również postać zmarłego w tym roku wybitnego aktora Wojciecha Siemiona. Profesor Jan Tomkowski przybliża postać Paula Valéry, dla którego poezja zastępuje krzyk, płacz, westchnienie i wszystkie nieartykułowane dźwięki, za pomocą których próbujemy nieudolnie wyrazić dramat naszego losu. Publikujemy także kolejne opowiadanie Rafała Wojasińskiego. Tym razem są to refleksje mieszkającego na cmentarzu grabarza Hiacynta. Zamieściliśmy również kolejną porcję komentarzy do niedzielnych czytań stałego diakona Bogdana Sadowskiego. Polecamy także omówienia i recenzje najnowszych wydarzeń kulturalnych. Mówił jezuita Krzysztof Ołdakowski, redaktor naczelny.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.